Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Krzysztof Brąk.
Skoro Bóg chciał jubileuszu miłosierdzia, to niech w Kościele będzie miłosierdzie, niech będzie odpuszczenie grzechów, mówił papież podczas krótkiego spotkania z kapłanami rzymskiej diecezji w Bazylice Świętego Jana na Lateranie. Franciszek dał im kilka wskazówek na temat sprawowania sakramentu pojednania, również w trudnych, niemożliwych do rozwiązania sytuacjach. 11 lutego zapraszam na wieczorny serwis informacyjny. W tym roku miłosierdzia czekają Was zapewne nadgodziny, za które Wam nie zapłacą, ale Pan Bóg odwdzięczy się Wam radością za te nadgodziny, w których będziecie miłosierni jak Ojciec, powiedział Franciszek w krótkim, improwizowanym przemówieniu do kapłanów rzymskiej diecezji. Papież przybył na ich doroczne spotkanie na początku Wielkiego Postu. Wyspowiadał kilku księży, ale ze względu na rozpoczynającą się jutro podróż apostolską nie był w stanie poświęcić im tyle czasu co zwykle i odpowiadać na ich pytania. Franciszek podzielił się jedynie kilkoma refleksjami na temat sakramentu spowiedzi, który ze względu na jubileusz miłosierdzia będzie ich główną posługą w tym roku. Papież przypomniał, że wielu ludzi znajduje się dziś w naprawdę trudnej sytuacji. Mają problemy w rodzinie, są bezrobotni, nie potrafią wyzwolić się z grzechu. Niech zawsze znajdą w was Ojca, prosił Franciszek. Zaznaczył, że ludzie nie potrzebują dziś chłosty, lecz czułości. Trzeba opatrzyć ich rany jak w szpitalu. A słowo kapłana, jego czułość potrafią zdziałać dużo dobra, niekiedy czynią cuda. Ojciec Święty zauważył, że temat miłosierdzia narastał w Kościele przez ostatnich kilkadziesiąt lat. Mówił już o tym Paweł VI, lecz prawdziwe podwaliny pod obecny jubileusz położył święty Jan Paweł II, swym nauczaniem, kanonizacją siostry Faustyny i ustanowieniem Niedzieli Bożego Miłosierdzia. Więc skoro Pan Bóg chce jubileuszu miłosierdzia, to niech miłosierdzie będzie w Kościele, niech będzie odpuszczenie grzechów. Nie jest to łatwe, bo tak często wychodzi z nas surowość. Jesteśmy surowi, zachowujemy się jak władcy. Trzeba się wyleczyć z klerykalizmu. Wszyscy na to cierpimy, ja też. Wszyscy jesteśmy klerykałami, a tymczasem masz być ojcem. Pozwól swym dzieciom rosnąć. Nie jesteśmy książętami, władcami. Jesteśmy na służbie ludzi. Franciszek przypomniał, że misją kapłana jest miłosierdzie, a miłosierdzie to Jezus, Bóg, który stał się ciałem. A jeśli ty nie wierzysz, że Bóg przyszedł w ciele, to jesteś antychrystem. Nie mówię tego ja, ale Jan Apostoł, dodał papież. Przypomniał, że Bóg przebacza zawsze i wszystko, a kapłan ma próbować zrozumieć penitenta, wczuć się w jego sytuację, odczytywać nie tylko słowa, ale i gesty. Kiedy ktoś przychodzi do konfesjonału, to oznacza, że czuje, że coś jest nie w porządku, że chce coś zmienić lub prosić o przebaczenie, ale nie wie, jak to powiedzieć i staje się niemy. Skoro nie mówisz, to nie mogę dać ci rozgrzeszenia. Nie, tak nie. Przemówił już samym gestem przyjścia. A kiedy ktoś przychodzi, to oznacza, że nie chce już żyć w ten sam sposób. Franciszek zauważył, że kiedy ktoś twierdzi, że nie może obiecać poprawy, bo znajduje się w sytuacji nieodwracalnej, to nie może też oczekiwać od spowiednika rzeczy niemożliwej. Ale trzeba, aby zrozumiał, że jest to niemożliwe, podkreślił Ojciec Święty. Zastrzegł jednak, że jeśli nie można udzielić rozgrzeszenia, to trzeba, aby penitent poczuł, że ma do czynienia z Ojcem. Nie daję ci sakramentu, ale dam ci błogosławieństwo, bo Bóg cię kocha. Nie zniechęcaj się, idź, ale wróć. Tak zachowuje się Ojciec, podkreślił papież. Nie pozwala, aby dziecko się oddaliło.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
seroidoli pofuscynoza neuronalna. Większość ludzi nie wie, co to jest. Rodzice dzieci chorych na tę chorobę wymawiają jednak jej nazwę bezbłędnie. To dlatego, że z każdym miesiącem zabiera im część ich dziecka. Zabiera umiejętność chodzenia, mowę i wzrok. Przede wszystkim zabiera im wspólny czas. To rzadka choroba genetyczna, potocznie nazywana chorobą Battena. Pewnego dnia zawitała do jednego z domów na Kaszubach, zmieniając życie Małgosi i Mariusza z sielanki w dramatyczną walkę. Ich syn, 5-letni Kuba, do 3 roku życia był zupełnie zdrowy. Chodził jeszcze kilka miesięcy temu. Teraz już prawie nie widzi. Rodzice Kuby poruszają niebo i ziemię, by uruchomić dla synka przedrejestracyjne leczenie jednego z koncernów, który wynalazł lek zatrzymujący rozwój choroby. Przy mikrofonie Beata Zajączkowska. W Światowym Dniu Chorego zapraszam do wysłuchania reportażu Alicji Górskiej z Radia Plus Wyścig z czasem.
Szymon gra dla ciebie? Szymon gra dla Kubusia?
Szymon, zagraj jeszcze dla Kuby. Zagraj. Zagraj na perkusji.
Nazywam się Gosia Skworyskuchta. Jestem mamą Kuby, który w listopadzie skończył 5 lat. Teraz już wiemy, że Kuba jest chory na rzadką genetyczną chorobę, chorobę Battena. A zaczęło się w sumie wszystko 2 lata temu, dzień przed Kuby 3 urodzinami. Zasłabł, w zasadzie był taki nieobecny przez blisko pół godziny. W szpitalu padło hasło ataku padaczki.
Od momentu, kiedy był ten pierwszy atak padaczki, do momentu, kiedy zdiagnozowali prawidłowo lekarze, że to jest choroba Battena, ile czasu minęło?
1,5 roku. W marcu 2015 roku.
Co to jest za choroba?
Genetyczna to jest jakby pierwsza kwestia. No, dobraliśmy się z Mariuszem w korcu maku, bo okazuje się, że jedno i drugie z rodziców musi posiadać mutację genu. Przy czym trzeba być jeszcze szczęście, żeby te choroby dziecku przekazać, się okazuje, bo mógł być przypadek taki, że żadno z nas tej choroby nie przekazało. Wówczas Kuba byłby zupełnie zdrowy, a mogło być tak, że przekazuję ja, Mariusz nie, albo tylko przekazuje Mariusz, a ja nie. Wówczas Kuba byłby nosicielem, ale też byłby zdrowy, tak jak my. No, a jednak znaleźliśmy się w tych 25%, gdzie Kuba otrzymał ten gen i ode mnie, i od Mariusza, i jest niestety chory. I we wszystkich przypadkach, bo takich dzieci z tą chorobą w Polsce, ja mam, powiedzmy, kontakt taki może nie bezpośredni, ale wiem o 40 rodzinach. Na pewno jest ich troszeczkę więcej, bo nie wszyscy gdzieś tam w sieci się ujawniają. Natomiast są to dzieci w różnym wieku, bo ta choroba tak statystycznie rzecz ujmując objawia się około 3 roku życia. I w ciągu 2 lat zabiera w zasadzie dziecku wszystko, bo tak jak 3-latek jest zdrowy, to później pojawia się problem z mówieniem, pojawia się problem z pamięcią, pojawia się problem z chodzeniem, trzymaniem, coraz gorzej je, więc trzeba w pewnym momencie dziecko zacząć dożywiać, traci wzrok. A na końcu jest ta kwestia oddechowa i gdzieś te wszystkie narządy po prostu w organizmie obumierają. I to jest tak, że te 2 lata od momentu, kiedy dziecko zachoruje, to jest ten właśnie taki bardzo widoczny regres, a później już dziecko takie w zasadzie w stanie wegetatywnym, znowu statystycznie rzecz ujmując, żyje do 8-12 lat. Tak mówią statystyki, tak też mówią bardzo oschle lekarze. Pamiętam, jak dowiedzieliśmy się, że Kuba rzeczywiście jest na to chory i pani doktor przez telefon mi powiedziała. Pierwsza rozmowa była taka, że dobrze, niech pani się jakby oswoi i zadzwoni za jakiś czas, porozmawiamy co dalej. I chyba trafiłam na zły moment, bo powiedziałam, no ale co mam jeszcze pani powiedzieć? No teraz musicie być pod opieką pediatry, neurologa, no później hospicjum. Więc najpierw 2 godziny wcześniej taki szok, że tak, to jest to. Jedna z najokrutniejszych, jeśli nie najokrutniejsza choroba na świecie. A potem, no co, radźcie sobie. Ten pierwszy szok w ciągu 15-minutowej drogi ze mnie zszedł, a w domu to już była taka paniczna reakcja. Skoro jest w tym Hamburgu leczenie, to my musimy się tam teraz dostać. Ja próbowałam tam dzwonić, oczywiście nikt nie odbierał. Zaraz napisałam maila. Potem się okazało, że to też nie jest tak łatwo, że to jednak na te maile tak szybko nie odpowiadają. Trzeba było się zupełnie inaczej postarać. Tam był taki warunek, żeby do badania klinicznego się dostać, dziecko musiało chodzić. Więc na Kuba chodzi, jest jeszcze w dobrym stanie, przecież oni go muszą wziąć.
Zanim dostaliśmy się do Hamburga, to minęły 3 miesiące i pod koniec czerwca dopiero pojechaliśmy do Hamburga. Także w tym czasie Kuba już trochę stracił też na pewności chodzenia. Po schodach już nie wchodził sam, już za rączkę, ale jeszcze wchodził.
Na tę chorobę, co się rzadko zdarza, udało się wynaleźć terapię, która ją hamuje. I wiemy, że ona jest skuteczna, przy czym to jest też taki jeden z najkrótniejszych momentów, w którym my się akurat znaleźliśmy, bo terapia jest w tej chwili jeszcze testowana. W zasadzie zamknęły się z końcem grudnia badania kliniczne. Wiemy, że wyniki są dobre, ale oczywiście od zamknięcia badania klinicznego do zarejestrowania terapii, by była legalna, mijają po prostu miesiące długie, gdzie w tej chorobie to jest wieczność. Więc my wiemy, widzimy, jak przez kilka miesięcy, kiedy Kuba został zdiagnozowany, to on chodził, jeszcze biegał w zasadzie. Kiedy w czerwcu byliśmy w Hamburgu, w ośrodku klinicznym, gdzie te badania są realizowane, powiedziano nam, że rzeczywiście jakby firma i lekarze wiedzą, że przy tak dramatycznym przebiegu choroby bardzo istotne jest to, żeby to leczenie, skoro zostało wynalezione, jak najszybciej uruchomić i że w ostatnim kwartale roku ubiegłego, czyli 2015, to leczenie będzie. My czekaliśmy po prostu tylko patrząc z przerażeniem, jak Kuba przestaje chodzić. Piąte urodziny takie były mocno przełomowe, bo widzieliśmy, że już jest duży problem ze wzrokiem. Potem taka lawina, bo trudniej mu siedzieć teraz, tak już nie jest taki stabilny.
To jest też tak, że jak na przykład się zauważa, że coś tam się pogorszyło, to tak my czasami boimy się sobie powiedzieć, czy ta druga osoba też to już zauważyła. Że póki nie powiesz, to może jednak jeszcze nie. No i tak było. Myślisz, że jeszcze widzi? Chyba już nie widzi.
Jak ja myśląc o tym, jak będzie to, co mamy już teraz, to było dla mnie w ogóle nie do przetrawienia. Nie było się w stanie nic zjeść. Takie uczucie rozrywania serca, to jest właśnie coś takiego. To, że on straci wzrok, to było dla nas najstraszniejsze. A teraz no, wiemy, że nie widzi i jakoś człowiek musi z tym żyć, tak? No i w międzyczasie okazało się, że ten czwarty kwartał 2015 roku to był tylko plan koncernu, który został przesunięty na pierwsze półrocze 2016. I nie wiemy tak naprawdę, na czym stoimy, bo nie wiemy, czy będą jeszcze jakieś kryteria dostępu, czy Kuba je spełni, czy w ogóle rozszerzą to leczenie, jeżeli rozszerzą, to na jakich zasadach i czy on rzeczywiście je dostanie. Czy to nie będzie tak, że no mamy przed sobą możliwość leczenia, ale jej nie dotkniemy po prostu i się okaże, że na wszystko jest za późno, powiedzą nam, że nie opłaca się już państwa dziecka leczyć.
A ten lek może pomóc Kubie w tym, żeby zatrzymać tę chorobę?
Tak, żeby zatrzymać, ponieważ to jest choroba neurodegeneracyjna, czyli dziecko rodzi się ze zdrowym układem neurologicznym, przy czym ma po prostu za mało jednego enzymu i ten enzym w momencie, kiedy jest na odpowiednim poziomie, złogi białkowe i tłuszczowe, po prostu usuwa z organizmu. Jeżeli jest go za mało, to te złogi się odkładają w całym ciele, również w neuronach i to odkładanie w neuronach właśnie takie drastyczne skutki przynosi. I ta terapia, którą koncern farmaceutyczny wynalazł, to jest właśnie terapia enzymatyczna, czyli pod skórą dziecka montuje się, powiedzmy kolokwialnie mówiąc, zbiorniczek, do którego co 2 tygodnie na zasadzie kroplówki podaje się enzym i on się rozchodzi po mózgu. W ten sposób zatrzymuje się to niszczące działanie choroby. Koncern mówi, że choroba zostaje zatrzymana w przynajmniej 95%, czyli sukces niesamowity.
To ciężko powiedzieć, co daje siłę, ale gdy się wstaje rano i się patrzy na syna, to już to tylko daje siłę, żeby po prostu go uratować. Codziennie z tą samą myślą człowiek wstaje i myśli, że może coś się ruszy. Gdzieś się dopchamy, że tak brzydko powiem. No ale jak na razie te wszystkie nasze nadzieje są gdzieś szybko ucinane.
Dla nas to jest jakiś w ogóle absurd, że każe się dzieciom umierać, mimo że jest już terapia. Ja naprawdę rozumiem to, że to jest faza eksperymentu, że jeszcze nie ma tej stuprocentowej pewności, czy ten lek jest bezpieczny, ale taką stuprocentową pewność to można po kilku w zasadzie pokoleniach dopiero ocenić. U nas niebezpieczeństwem jest to, że on tego nie dostanie.
Jak się dowiedzieliście, że Kuba jest tak bardzo chory, to zrodził się bunt wobec Boga?
No jest to dla nas takie chyba niepojęte. Ja rozmawiając ostatnio z jednym z rodziców, pan zapytał mnie, ile Kuba ma lat, ja mówię 5, a to wy jesteście na początku tego wszystkiego. I ja sobie w tym momencie uświadomiłam, Boże drogi, to Kuba teraz nie chodzi, nie widzi, w zasadzie non stop trzeba się nim opiekować, już w jakimś stopniu cierpi, a to jest dopiero początek, to co nas czeka piekielnego. Tak naprawdę. I to nie ma siły, żeby się w człowieku jakiś bunt nie zrodził. Moje powietrze to jest to, że ja ciągle gdzieś próbuję walczyć. Myślę, że mnie to tylko i wyłącznie trzyma, mnie, Mariusza. Że my ciągle walczymy jeszcze, bo to jest tak, że jak coś robisz, to nawet jeżeli nie posuwasz się do przodu, to ci się wydaje, że się posuwasz do przodu, że może mały krok, ale w dobrym kierunku.
When I laugh, my mom cries. She thinks I can't see that.
Kiedy ja się śmieję, moja mama płacze. Myśli, że tego nie widzę. Moi rodzice mają tylko mnie. Mama mówiła mi, że wszystko będzie dobrze, bo mądrzy ludzie chcą pomóc chorym dzieciom.
I would just like to stay with my mom and dad. And other sick children.
Chciałbym zostać z mamą i tatą. I inne chore dzieci też by chciały. Czekamy na twój lek. Nasz czas się kończy.
Chcieliśmy właśnie zrobić taką społeczną akcję, żeby pokazać koncernowi, że wiele osób wie o tym temacie. Mamy tylu obok siebie życzliwych osób, że chcemy pokazać, że te osoby są z nami i dlatego też powstał klip. Chcieliśmy pokazać koncernowi, że to jest naprawdę ważna, nie tylko biznesowo sprawa, ale to jest życie dzieciaków. On się obudził. On w ogóle złoty był, jeżeli chodzi o przyjmowanie wszystkich leków, ale do czasu. I później było tak, że jak już nie chciał, zresztą tego jest dużo, więc ciapa nas ratowała z operacji biła. Brawo, Kubie. Kubuś tutaj jeszcze biegał w ogóle po tych kładkach. Wspinał się, zjeżdżał na zjeżdżalni.
To pomagał. Ze szpadlem beton nosił i kostki podawał. Zaczęliśmy to, ile miał wtedy? 2,5 roku gdzieś? No, to normalnie tutaj biegał, z taczką woził piasek. Przyłożył sobie własną rękę do tego.
Do swojego placu zabaw.
To tutaj tak wszystko jest murowane naokoło.
No to miał być przecież później następca taty, mały ogrodnik.
Tam miał powstać drugi domek, to miała być zjeżdżalnia. Potem jeszcze tam dalej, te trzecie drzewa, tam jeszcze jeden domek. I dla dzieci miał być raj.
Naprawdę, my jeszcze żyjemy nadzieją. Najgorzej, jak nam te nadzieje odbiorą, to nie wiem. Nie wiem, jak to będzie.
Wysłuchali Państwo reportażu Alicji Górskiej Wyścig z czasem. Więcej informacji o Kubusiu można znaleźć na stronie internetowej www.platynowychlopczyk.pl. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.